powstania kolejnego fragmentu nauczania prymasa tysiąclecia, Stefana kardynała Wyszyńskiego oczywiście. Dla starego człowieka i człowieczeństwa idzie nowe. Naszą uwagę zatrzymamy na pytaniu i odpowiedzi niewiasty: nikt cię nie potępił, nikt tak. Ja ciebie nie potępiam. Idź i od tej chwili nie grzesz. W tym krótkim dialogu między człowiekiem a Bogiem człowiekiem jest prawdziwy Chrystus. Nie zniekształcony przez ludzką wyobraźnię, fantazję, komentarze i domysły. Faryzeusze i doktorzy zakonni przechwycili człowieka na jego niedoli i słabości. Oczekiwali, że będzie ukamienowany, przekreślony, skończony. Synagoga nie ma nic więcej do powiedzenia i ofiarowania człowiekowi, żadnych dar oprócz kamienia. Bo synagoga jest twarda, skostniała, jurdyczna, paragrafowa, faludyczna. Niech przepadnie świat, a stanie się sprawiedliwość. Ona tylko tak umie przemawiać. Ale stare przymierze się kończy. Trzeba, aby przyszło nowe. I oto stanęło pośrodku synagogi nowe. Ale synagoga chce doświadczyć, kim ono jest. Będzie więc później. Przyprowadzają nieszczęsnego człowieka, skazanego przez prawo na ukamienowanie i patrzą, co powie nowe, mistrz z Nazaretu, co powie Chrystus. Chrystus działa dyskretnie, nie rozmawia z synagogą, milczy. Pochylony pisze na piasku, fantaści domyślają się, że pisał grzechy oskarżycieli. Ci ostatni, czytając je i rozpoznając w siebie na lotnym piasku, bo sami byli lotnym piaskiem, jeden po drugim ulatniają się. Ale są to domysły. Chrystus w milczeniu pisze, a kiedy domagają się odpowiedzi, pyta, kto z was jest bez grzechu? Tymczasem wszyscy jeden po drugim wychodzą. Jeszcze nie usłyszeli i nie wiedzieli o tym, co my wiemy i co powtarzamy za słowem natchnionym. Ktokolwiek by mówił, że jest bez grzechu, kłamcą. Zdaje się, że zabrakłoby kamieni na ludzi grzechu, gdyby chciano stosować stare recepty w jurydycznej synagogi. Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem. Nie zna sytuacji bez wyjścia, nie rozpacza, nie załamuje rąk, nie mówi nigdy, już nie mamy nic do zrobienia. Tego człowieka nie da się uratować. Mówi Marcie i Marii, siostrom zmarłego Łazarza, jam jest zmartwychwstanie i życie. To we mnie wierzy, chociażby umarł, żyć będzie, ja go wskrzeszę w dniu ostatnim. Oto nowa moc, życie, które jest światłością ludzi. Chrystus ma program perspektywiczny. Dotyczy on nie tylko tego, co już zostało dokonane, lecz i tego, co jest przed nami do zrobienia. Chrystus, jako Ojciec przyszłego wieku, patrząc w nieskończącą się przyszłość nieśmiertelnych dzieci Bożych, nakazuje: świętymi bądźcie, jako i ja jestem święty. Jego program porywa człowieka i rodzi nowe nadzieje. Jesteśmy na ogół wszyscy ze starego pokolenia, ze starszego pokolenia przyzwyczajeni do myślenia filozoficznego. Myślenie to wszczepiło się przez wieki w osobowość ludzką, starało się zanalizować moce umysłu, woli i serca, rozważało problem osoby i osobowości. Filozofia dawnych wieków miała wspaniałe osiągnięcia w platonizmie, arystotelizmie, tomizmie, aż do czasów kartezjańskich. Byliśmy nieustannie ukierunkowani przez myślicieli, którzy uczyli nas rozumować, przez najwyższe zasady o temu, czym jest rozum, wola, serce, zależnie od tego, czy byli oni zwolennikami podwójnej czy potrójnej władzy duszy ludzkiej. Każdy filozof myślał o duszy, o osobie, o człowieku. Nagle dostrzeżono, że filozofia nie daje wszystkim odpowiedzi na wszystko, że trzeba zwrócić się do faktów i dzieł. Miejsce myślenia filozoficznego zajęło myślenie historyczne dotyczące tego, co już zostało dokonane. Ponieważ filozofia nie dała odpowiedzi na to, czym jest właściwie ludzka wiedza, uznano, że odpowiedź uzyska się przez badanie przeszłości, oderwanie się od osoby, a zatrzymanie się na faktach dokonanych. Popełniono tu wiele błędów. Badając przeszłość, nie byliśmy w stanie myśleć o niej kategoriami ówczesnymi. Uplątani w swoją rzeczywistość, oceniliśmy przeszłość z pozycji współczesności, przykładając swoje aktualne pojęcia jako miarę i wagę do przeszłości. Dzisiaj ostrzega się już przed zbyt pochopną oceną przeszłości, bo można się bardzo pomylić, a taka pomyłka jest wrogiem prawdziwej wiedzy. Porzucono i ten sposób myślenia. Przyszło nowe myślenie techniczne. Niektórzy mówią technicystyczne, które ma nieufność do myślenia filozoficznego i historycznego. Głosi on: nic nie możemy powiedzieć o przeszłości. To, co przed nami, co jest do zrobienia, a więc to, co nastąpi, to jedynie i wyłącznie jest coś warte. Do tego stopnia zawężono możliwości człowieka, że zda się on być bez filozofii i bez ciebie. Ile mieści się w tym błędów? Jak wielka jest pogarda dla osoby i osobowości, dla możliwości intelektualnych i wolitywnych człowieka? Jak wielka jest pogarda dla przeszłości? Jak wielkie jest zniewolniczenie człowieka, gdy ma przed sobą tylko program dotyczący przyszłości. Program pisany przy biurku, dający często pole wyobraźni i fantazji, a nie liczący się z naturą i prawami osoby ludzkiej. Zawodzą jedyne programy, powstają drugie i tak nieskończoność. Skąd pochodzi błąd? Z ekskluzji wiedzycyzmu, z zerwania z myśleniem filozoficznym i historycznym, z ograniczeniem się tylko do myślenia technicznego. Człowiek współczesny na skutek wszechpotęgi stylu życia technicznego czuje się zagubiony. Częściej ma kontakt z maszyną niż z drugim człowiekiem, osobą. Są ludzie, którzy całe godziny spędzają w bezpośrednim kontakcie z aparatem, narzędziem czy kombinatem maszyn. Maszyna wciąga człowieka całkowicie, wymaga jego absolutnej uwagi i wiary, gdyby tej uwagi nie dostarczył. Mógłby się wtedy zupełnie zagubić, nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. Zanika kontakt osobowy, a coraz bardziej bierze górę kontakt przez aparat techniczny. To samo widzimy również w lecznictwie. Kontakt osobisty lekarza i pacjenta zanika. Zastępuje go aparatura, którą posługuje się lekarz. Chory czuje się bardziej w mocy aparatów leczniczych niż w ręku człowieka. Technicyzm nadaje człowiekowi kierunek ku rzeczy. W stosunku tym człowiek czuje swoją zależność. Wprawdzie posługuje się narzędziem, częściej jednak jest niewolnikiem maszyny i jej sług. Czyńcie sobie ziemię poddaną, oznacza dzisiaj weź za łeb maszyny. Ale nie zawsze się to uda. Może człowiek zatrzymać maszynę, ale jeżeli chce, aby funkcjonowała, musi jej służyć. Religia nadaje kierunek ku osobie. W życiu technicznym ciągle jest stosunek osoby do rzeczy, a rzecz nie rozmawia, nie rozumie, nie kocha, jest martwy. Człowiek czuje się niejako bez odpowiednika, jak Adam przed stworzeniem Ewy, gdy nie było istoty jemu podobnej. Ale Bóg wtedy postanowił, uczyńmy mu pomoc podobną do niego. Chciał, aby pierwszy człowiek spotkał się z osobą, z drugim człowiekiem, który mówi, rozumuje, chce i kocha. Współczesnemu człowiekowi należy uświadomić, że służąc martwym maszynom, może on jednak nawiązać kontakt z Bogiem żywym. Tylko Bóg jest istotą, do której człowiek może mówić z pewnością, wierzę w Ciebie. Może nawiązać z Nim kontakt, rozmowę, może Go słuchać, pragnąć i związać się z Nim przez miłość. Wiedząc to, człowiek przestanie być sierocy, bezadresowy, osamotniony w ogromnym świecie aparatury technicznej. Ostatnio ukazała się książka Jacques'a Maritain, w której autor zwraca uwagę na zjawisko hipisów. Zadaje sobie pytanie, czemu je przypisać? Widzi to zjawisko w wymiarach katastrofalnych. Narasta olbrzymia fala ludzi bez adresu, bez ukierunkowania, bez stosunku osobowego. Wyszukują sobie kontakty krótkotrwałe, które nie są w stanie zaspokoić ludzkich pragnień, potrzeb, postulatów, nadziei i aspiracji. To jest nieszczęście współczesnego człowieka, a zwłaszcza współczesnej młodzieży. Zjawisko wyobcowania się części młodzieży ze współczesnej rzeczywistości technicznej przypisuje autor właśnie temu, że człowiek ztechnicyzowany zatracił najwyższy adres ku Bogu, wskutek czego pomieszała mu się zupełnie hierarchia wartości i nie ma on już kontaktu z nim.